Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest taki, proszę Państwa, cykliczny podcast, tydzień w tydzień, późno popołudniową, piątkową porą przenosimy Państwa do świata, który jest jedynym prawdziwym światem, światem multikulti, czyli przenikających się kultur, etnosów. Ale co się nie zmienia, to zawsze na początku mówimy dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedział Adam Balcer, dzień dobry, mówi również Paweł Sulik. Co dzisiaj? Jakie miasto odwiedzimy? Jakie miejsce odwiedzimy?
Dzisiaj odwiedzimy Wrocław. Zgodnie z naszą podróżą po ukraińskich historiach miast polskich i związkach tych miast z historią Ukrainy. Pamiętajcie, dzisiaj to jest spośród dużych miast w Polsce największe ukraińskie miasto z największą populacją.
Tak? Najwięcej tak. Osób z Ukrainy?
Proporcjonalnie do liczby mieszkańców. To jak weźmiemy pod uwagę imigrantów, obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego i ukraińskich uchodźców, to jest największe skupisko. Związki bardzo stare. Też można pogratulować, oczywiście, przepraszam, Wrocławowi, że według GUS-u przebił Łódź najnowsze dane i jest trzecim największym miastem w Polsce.
A, bo z Łodzi się wyjeżdża, a do Wrocławia się przyjeżdża. Ale o tym w innym pewnie odcinku
podcastu. Tak, i o Łodzi też opowiemy. Więc związki bardzo stare, ze względu na legendarny, jedwabny szlak prowadzący z Niemiec, czeskiej Pragi, Wrocław, Kraków, a potem przez Ukrainę, Kijów, Azja Centralna, Chiny i tak dalej. Więc zobaczycie, że to nie przypadek i co ciekawe, to jest związane też w ten sposób z Wrocławiem, że we Wrocławiu mieszkał, uczył się, studiował pan Ferdinand von Richthofen, który właśnie wymyślił to pojęcie jedwabny szlak. Ono pojawia się dopiero w 1877 roku.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Myślałem, że to Chińczycy wymyślili.
Nie, niestety. Niemiec urodzony na województwie opolskim. Dzisiaj to wioska się nazywa Pokój. Jest na jedwabnym szlaku 70 km na południowy wschód od Wrocławia. Tam się urodził, gimnazjum, uniwerek we Wrocławiu i podróżował po drugiej części jedwabnego szlaku, daleki wschód, dobrze spenetrowany. I postać ważna też w tym kontekście, że był wujkiem. Słuchaj, teraz wchodzi do kin, na zachodzie bez zmian i generalnie z pierwszą wojną światową Niemcy kojarzą czerwonego barona, czyli Manfreda von Richthofena, wybitnego wielkiego pilota asa lotnictwa, jednego z najlepszych w dziejach świata, który urodził się wówczas na przedmieściach, a dzisiaj to są granice, w granicach Wrocławia i związany z Dolnym Śląskiem, więc rodzina Richthofenów, ale nie mówimy tylko o Niemcach, tylko przypominamy wam, że jak będziecie we Wrocławiu, pamiętajcie, ulica Ruska i to od średniowiecza, bo właśnie przybywają też kupcy ruscy, czytaj ukraińscy w średniowieczu i wjeżdżają do miasta przez bramę ruską. Więc mamy i ulicę, i bramę, i mamy te kontakty handlowe, które przekładają się też na, no jak ludzie handlują, to też się koligacą, bo się mężczyźni z kobietami spotykają i okazuje się, że niektórzy są książętami, więc warto się ożenić, żeby zawrzeć jakiś sojusz. No i nasz Bolesław Krzywousty był jednym z tych licznych bardzo władców Polski, którzy mieli żony Rusinki.
Bolesław Krzywousty.
Tak. I jego żona to miała na imię Zbysława i urodziła mu syna Władka. I Władysław tym się różnił od reszty braci, że był ze Zbysławy, a pozostali jego bracia to byli bracia przyrodni. Tata ten sam Bolesław, więc generalnie od początku się im nie układało. To on był najstarszy, pierworodny i dostał Śląsk z Wrocławiem jako swoją dzielnicę i miał być seniorem, tak? Jak to jest ten okres, zaczyna się testament Krzywoustego. No, jako najstarszy syn, fakt, że dostaje Wrocław, Śląsk, to nie jest przypadek. Dostaje bardzo ważną dzielnicę. No i mu się, jak zobaczycie, nie ułożyło z braćmi. Natomiast sama Zbysława, słuchajcie, jest córką wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka II i to wszystko jest w wielkiej polsko-ukraińskiej rodzinie, bo kim jest Świętopełk? Opowiadaliśmy wam o niej, jeszcze nie, może kiedyś odpowiemy. Gertruda. Gertruda, słuchajcie, to jest bardzo ciekawa postać. Kobieta, z której powinniśmy być bardzo dumni. Córka Mieszka II, która jest pod tym względem bardzo ważna, że jest pierwszą znaną w Polsce autorką książki.
O.
Tak? Która jest bardzo ciekawym przykładem połączenia Bizancjum z światem łacińskim. Teraz nie mamy na to czasu, bo ona sama w sobie nie była jakoś związana z Wrocławiem, ale posłuchajcie sobie starych podcastów. No i Władysławowi urodził się syn Bolesław I, bardzo ciekawa postać, związana z Wrocławiem oczywiście, no i stwierdził, to jak dziadek Bolesław miał żonę na Z z Ukrainy, to ja też chcę mieć. I wziął sobie Zwinisławę. I to słuchajcie, z Czernichowa, czyli tam hen, daleko za Dnieprem, kawałek od Kijowa. Więc nagle się okazuje, że mamy Bolesława i Zwinisławę w stepie szerokim i sam Bolesław, słuchajcie, tata go tam wysłał. I ono, to jest niesamowita postać, opowiadaliśmy wam o nim, znowu podcasty polecamy stare, bo najprawdopodobniej brał udział w krucjacie, walczył we Włoszech, gdzie zasłynął tym, że po prostu potężnych, wielkich włoskich rycerzy zrzucał niczym piórka i koło Czernichowa też działał. Bojowo, czyli no jakbyście spojrzeli na mapę, no to człowiek po prostu globtroter, tak? I urodził im się syn Jarosław, który był księciem opolskim, ale został potem biskupem wrocławskim. Oczywiście imię nieprzypadkowe, tutaj nie piję do naszego prezesa, tylko do Jarosława Mądrego. I słuchajcie, i teraz jest bardzo postać niesamowita. Paweł się bardzo ucieszył, że będziemy o niej opowiadać, bo Paweł lubi taki jest po prostu Kill Bill i generalnie Tarantino ma być krwawo, no to będzie. No więc ciocia tej Zwinisławy, Maria, wyszła za mąż za Piotra Włostowica. I teraz kto to był? No słuchajcie, ja bym powiedział tak, w Polsce tej średniowiecznej to chyba największy, najwybitniejszy, najpotężniejszy magnat. Można władca, byśmy powiedzieli bardziej wtedy, tak? I teraz, kim on był? No są różne teorie, że, bo miał przydomek Dunin, no to z Danii. No ale jak poszperano w wielu historyków, powiedział, moment, no Dunin to może być też ze z Dacji. A Ruś nazywano Dacją wtedy.
Dacją.
Dacją, nie Rumunię tylko Ruś. A czemu? No spójrz, drogi mój Pawle, na Romania Mare, wielką Rumunię i to w czasach Daków oni panowali nad sporą częścią południowo-wschodniej Ukrainy. I podczas II wojny światowej marszałek Antonescu dostał kawałek z Odessą, tak? Żeby nie płakał po Transylwanii, to dostał Transnistrię.
Którą dostali Węgrzy.
Tak, którą dostali Węgrzy do Bochu, tak? Więc z tego powodu była w tym jakaś logika i następnie kolejna kwestia, Lokals, Ślązak, ale to jakoś się moim zdaniem nie bardzo i profesor Marek Cetwiński do mnie trafia z tezą, że on był po prostu z Rusi i okej, może być też, że Duńczyk niemal jak z Wabanku, bo generalnie no na Rusi wielu porządnych,
wybitnych
Skandynawów robiło kariery i słuchajcie tego. Nie południowo-wschodnia, tylko zachodnia Ukraina, przepraszam, ta Dacja. No więc, teza jest, teoria Cetwińskiego jest taka. Przybył właśnie ze Zbysławą i zaczął robić karierę. Ojciec na pewno się nazywał Świętosław. No ludzie, kochani, no to imię ruskie, jak się patrzy. I teraz tak, zrobił karierę wielką, bo miał know-how, jeśli chodzi o walkę z Rusinami, a nie tylko się żeniliśmy, tylko czasami też się biliśmy. No więc co zrobił? Wkradł się w łaski, to jest piękne określenie. Rysiu, czym się zajmujesz? Wkradam się w łoście, czym się zajmujesz? Wkradam się w łaski, bo ryśki to fajne chłopy. No więc wkradł się w łaski Wołodara. Księcia Przemyśla. Wszystko dzieje się na terenie dzisiejszej III RP. No Wołodar go przyjął z otwartymi rękami. On opozerował, zmontowałem się. No agent, wiesz, no po prostu agent, teraz jest to popularne, te operacje, tak? Więc jest kretem krzywoustego. No więc książę go radził w wielu sprawach, bo ten się prezentował, jestem Rusinem, ale Rusem, ale świetnie znam warunki lokalne w Polsce. Zaprzyjaźnili się, podobno nawet nawet Łostowic trzymał syna księcia do chrztu, ucztowali, dużo wina poszło według kronik. No i pewnego dnia podczas właśnie jednej z imprez o charakterze łowieckim po prostu porwał Wołodara. O. I oddał go Krzywoustemu. No więc przemyśskie księstwo musiało zapłacić wielki okup i jak napisano w kronikach, na wozach w cztery konie zaprzężonych i na wielbłądach.
Wielbłądach z Przemyśla.
Wielbłądy, słynne wielbłądy przemyskie. Odwożono do Polski, także cała Ruś popadła w nieznane dotąd ubóstwo. Zakładam, że jakiś siedzący książę w Czernichowie się nawet nie dowiedział się, że popadł w jakiekolwiek ubóstwo, tak? Ale no, trzeba pokazać...
Ale on go porwał na polowaniu.
Na polowaniu?
I zażądał okupu. Tak. I teraz tu mają być wielbłądy, bo jak nie, to obetniemy mu rękę.
Drogi Pawle. Uh-huh. Wielbłądy nie same w sobie, tylko to, co wisi na wielbłądzie.
Tak. Ale przepraszam, a czy Greenpeace nas teraz słucha?
Tak.
Tak trzeba być przeciwko polowaniom na zwierzęta. Nie tam, nie
porywać do... i okup.
No, a
okup,
nie tam do drzewa się przypinać. Nie, trzeba
no
porwać kniazia.
Słuchajcie, z takich legend, tradycji późniejszych, no to, że ufundował 77 kościołów jako pokutę. Za to wiarołomstwo i krzywoprzysięstwo. No to wiecie, no, to jest też coś pozytywnego, jeśli to się przerodzi tak, w Polskę w budowie. 77 dlaczego? Kościołów, klasztorów i kaplic. No wiadomo, że różny rozmiar. No to oczywiście 7 dni w tygodniu, 7 sakramentów i tak dalej. No więc mówiliśmy o Marii. Kobiety są ważne bardzo w tym odcinku. Nie, oczywiście nie tylko w tym. Krzywousty uznał, dobra, Zbysława odeszła do Krainy Wiecznych Łowów, jest świętej pamięci, umarła. Trudno. To ja poproszę Marię. Piotrze, Włoście, jedź po Marię. Przyjechał Piotr Włost, ale no, wrócił z Marią jako żoną. Po prostu bardzo sobie przypadli do gustu. Miał, co świadczy o tym, że naprawdę Krzywousty go bardzo lubił i na wiele mu pozwalał, że za takie coś nie skończył, no, wtedy, jak zobaczycie, i tak miał straszne losy, ale że wtedy puścił to płazem. Więc tutaj się wkradł na trwale w jego łaski. Wrocław to miasto Piotra Włosta, bo słuchajcie, wedle podań to świątynie tak. Najświętszej Marii Panny na Piasku, święty Idzi, opactwo benedyktynów na Ubinie, to jest po stronie tej, powiedzmy, wielkopolskiej Odry, ono nie przetrwało z kościołem świętego Wincentego, święty Micha, wszystkich świętych, kościół święty, no po prostu mógł tak to 77, to pamiętajcie, no fajnie brzmi, ale to tylko tradycja. O tym opactwie w Ołbinie wam opowiadaliśmy, bo ono zostało zburzone w 1529 pod pretekstem Turcy idą, wtedy jak oblegali Wiedeń. Trzeba zburzyć opactwo i tak dalej. Więc się nie zachowało, ale zachował się na przykład bardzo bogato zdobiony portal, który jest w portalu, dzisiaj jest jako portal w kościele pod wezwaniem Marii Magdaleny. Jak będziecie zwiedzać Wrocław, to koniecznie odwiedźcie. I zabytki są ołbińskie, między innymi w Muzeum Narodowym i Muzeum Architektury we Wrocławiu. I Piotr się zaprzyjaźnił też z Władysławem. Był jego takim mentorem. Tak? Razem polowali. Tutaj trzeba uważać właśnie z tymi polowaniami. Ale wkrada się Agnieszka. Agnieszka, księżniczka austriacka. Jeszcze nie Habsburgowie oczywiście. Więc jest scena leśna tak zwana w kronikach, kiedy Władysław z Piotkiem sobie siedzą na polowaniu. Oczywiście strawa, pewnie jakiś też miód pitny i tak dalej. No i docinają sobie żarciki, hi, heheszki. Kto jak tam sobie radzi. No więc Władysław żartuje, że małżonka to pewnie teraz z opatem nieźle biesiaduje. Trzy kropeczki. No i Palatyn na to żarcik, że no za to Agnieszka to chyba z niemieckim rycerzem. Tym. No niestety to była prawda.
O,
opat był niewinny i Piotrek mógł przymknąć oko, natomiast Władysław przyjechał i poinformował Agnieszkę, że
wie.
Że wie, jako żart. Ale Agnieszka zrobiła się sinobiała. I stwierdziła, że trzeba się Piotra pozbyć.
O.
Że Piotr, no to trzeba Władka po prostu nakręcić, że Piotr knuje z braćmi przyrodnimi, żeby go obalić, tak? Więc został przekonany przez małżonkę, która... Lady Macbeth, tak? Nakręciła go i wysłano rycerza Dobka. piękne imię, prastare, do Komesa Piotra. No więc oczywiście na początku impreza, winko, ucztowanie i tak dalej, miody pitne. No i potem został porwany Piotr. No więc słynne powiedzenia o wilkach, których noszono razy kilka i tak dalej. Przyszła kryska na Matyska, Piotr Włostowicz. Tylko teraz słuchajcie, nie pieniądze. Agnieszka to go chciała zgładzić. Ale Władysław stwierdził, ja jestem osobą niezwykle wrażliwą, humanitarną. Ja go tylko oślepię i każę mu obciąć język za to, że jest oszczercą.
O.
Więc to się stało. I ślepy, bez języka Piotr uciekł na Ruś, pewnie do rodziny żony Marii. No więc jak filozoficznie skwitował to latopisarz ruski, ukraiński, napisał tak. Jaką miarką mierzycie, odmierzone wam będzie. Ten, czyli Piotrek, pojmał ruskiego kniazia podstępem, Wołodara i umęczył go, spokojnie. Umęczył tylko finansowo. Imienie jego zagarnął. Wszakże jego Bóg po jakimś czasie nie oszczędził.
Karma.
Karma, tak. Powrócił w roku pańskim 1146 po klęsce Władysława, który nie przypadkiem nazywa się wygnaniec, bo został wypędzony przez koalicję braci. I do naszej historii przeszedł Włostowicz w następujących kontekstach. Opowiadaliśmy wam już, że jest list biskupa Mateusza do świętego Bernarda
z Clairvaux.
Który był cystersem.
I zmorą studentów filozofii.
Dokładnie. I projekt postawienia Włostowica na czele misji religijnej na Ruś. No, jak co, ale się zna. Napisali go prawdopodobnie w 1147 i można powiedzieć, że Piotr jest współautorem, co się nie docenia w źródłach historycznych, bo jest wprost tak. Do Bernarda z Bożej Łaski opata klarewalańskiego męża czcigodnego i wielebnego, wszelkiej pochwały, godnego i zasług świętości odznaczającego się Mateusz z tejże łaski, biskup krakowski i Komes Piotr. I Komes Piotr. Razem piszą. Ruś jest nazwana jakby nowym światem. To jest ten cały motyw, prawda, że nowy świat, ta idea, że coś nowego i tak dalej, to nie tylko za oceanem. No i tutaj o narodzie ruskim nie jest najlepiej. Narodów ruskim mnogością niezliczoną, jakby gwiazdą się równał, prawdziwej wiary, zasad i istotnej religii ustaw nie zachowuje. Nie pomny, że poza kościołem katolickim nie ma prawdziwego nabożeństwa. Nie tylko w ofierze ciała pańskiego, lecz w rozwodach i powtórnym chrzczeniu i innych sakramentach kościoła szpetnie błądzą. Tak to błędami różnymi, co większa nawet niegodziwością kacerską, napojeni są od samych zaczątków nawrócenia swego. Chrystusa tylko w samym nazwisku wyznają, lecz czynami zupełnie się wyrzekają, ani bowiem z łacińskim, ani z greckim nie chcą się zgadzać. Lecz od obu równo odłączony. No to każdy powie, no moment, my prawosławni. Ten naród trzeciego rodzaju udział bierze we wspólności sakramentów. Więc dorobiono gębę, mówiąc Gombrowiczem, w tym liście Rusom, że generalnie nowy świat, tutaj ich nawrócimy, tych kacerzy, i jeszcze, że to jakaś trzecia droga.
I rozwody.
Tak, i rozwody. No ale Piotrek nie Włostu nie wybrał się w misję. No, można powiedzieć, że już ślepy i niemy. Zmarł w 1153 właśnie tam w Wołbinie, w tym nieistniejącym opactwie, razem z żoną Marią został pochowany. I teraz słuchajcie, oni są bardzo ważni, jeśli chodzi o historię sztuki w Polsce. Ponieważ w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu, jak będziecie, zobaczcie tam tympanon. To jest jeden z najważniejszych zabytków romańskich w Polsce. Pierwszy tympanon. Co to jest tympanon? To jest termin, tak? To jest takie określenie na takie półkoliste lub czasami ostrołukowe pole nad drzwiami, tak? Troszeczkę taka jakby... Kto ufundował, tak? I to wzór z Bizancjum. No i u nas przychodzi to właśnie ze wschodu wraz z Marią. I Maria, żona Piotra Włosta, ta właśnie, można powiedzieć, moim zdaniem z pochodzenia połowieckiego, z wielkiego stepu, piękność, ofiarowuje, co widzimy, Maria, żona, ofiarowuje kościół Najświętszej Marii Pannie z Chrystusem, po prawej Świętosław, syn Piotra. Co widzicie? Że po ojcu daje synowi ruskie imię. I tak samo w Ogbinie, na tym panonie jest córka Agafia, córka Piotra i Marii, i Agafia imię jest zapisane cyrylicą, nie łaciną. I oprócz tego
jest słynny słup koniński koło Konina i to jest typowe dla Rusi wyznaczenie odległości w średniowieczu, że budowano takie słup. I czekaj, to on też ufundował.
Czy ja dobrze rozumiem, że na pierwszym romańskim tympanonie
to jest... nie jest pierwszy, to jest drugi, powiedzmy. Ale jeden z
jest
pierwszych...
Cyrylica.
Jest Cyrylica Agafia, tak. Dobra. I w ogóle sam tympanon, idea, ta, co się u nas pojawia, to jest wzorowana na tympanonach z Bizancjum. Pamiętajcie, że na sztukę romańską Bizancjum miało wielki wpływ. I stąd najstarsze typy kościołów romańskich od przydomka Włosta Dunin nazywano kościołami duninowymi.
Strasznie ciekawe.
Tak. I przypisuje mu tradycja oczywiście, że sprowadził cystersów. To jest nieprawda, ale Janek Matejko stwierdził, dobra, Boże drogi, tradycja jest tradycją. Piotr Włostowicz przyjmuje cystersów, obraz Jana Matejki. Możecie sobie zobaczyć. Włostowicz by powiedział, no tak, może i straciłem wzrok i
język,
ale cały czas jestem rozpoznawalny. Tak, no więc w średniowieczu z tym szlakiem jedwabnym z Wrocławia, Kraków i tak dalej ruszają też Niemcy. Niemcy, bez których, wiem, że to jest bardzo teraz niepopularna nacja w naszej ojczyźnie, cóż zrobić, ale to oni lokują na przykład na prawie niemieckim, no na, przepraszam, że to mówię, Kraków, który jest bardzo podobny ten układ miasta do Wrocławia, a potem te rodziny trafią z Wrocławia, okolic Śląska i z Krakowa do Lwowa, gdzie przypominam, do połowy XVI wieku nie ma dokumentów miejskich w języku polskim, tylko są po łacinie i po niemiecku.
O.
Źli ludzie po prostu. No.
Tak. Typowy Drang nach Osten.
Drang nach Osten, Ostsiedlung i mamy oczywiście tych kupców w drugą stronę ruskich na ulicy Ruskiej. No i tak ruszają też w XIV wieku na zasadzie też rycerstwo. Nie tylko mieszczaństwo, rycerstwo niemieckie, bo zrobimy kiedyś audycję, bardzo ważny w kontekście Matki Boskiej Częstochowskiej, Władysław Opolski, Opolczyk, tak? Książę z Opola, który rządzi Rusią. Tak? I on sprowadził ten obraz właśnie Matki Boskiej Częstochowskiej, ale to przy okazji, bo jednak co Wrocław, to nie Opole, tak powiedzmy. No i on oczywiście bierze ze Śląska różne rody i między innymi taka jest sytuacja, te ze Śląska, też często z głębi Niemiec, mamy Niemców, pierwsi biskupi rzymskokatolicy, Przemyśl, Chełm, Lwów, Kamieniec Podolski, to wszystko są Niemcy. I rodziny takie bardzo ciekawe to Fredrowie i Herbutowie, pochodzący najprawdopodobniej ze Śląska. Te wielkie patrycjaty, rody patrycjatu lwowskiego, które się potem spolonizują ze Śląska, szczególnie z największego miasta Wrocławia. I to się wiąże z historią polsko-ukraińską, bo przypominam wam, że jednym z najwybitniejszych polskich komediopisarzy, Zemsta, tak, Papkin i tak dalej, to oczywiście Aleksander Fredro z tej rodziny Fredrów, ale jak spojrzycie na jego potomków, to jego wnukiem był z jednej strony Andrzej Szeptycki, wielki ukraiński patriota, arcybiskup i przywódca grekokatolików, a z drugiej strony jego brat Stanisław Szeptycki, który jako szef sztabu walczył o Lwów z Ukraińcami i lubił Romana Dmowskiego. Więc tak to było w rodzinie u prawda, wnuków Aleksandra Fredry, którego przodków poszukamy w niemieckich rodzinach na Śląsku. I właśnie Andrzej, jeszcze wtedy jako Roman, bo nim został duchownym, studiował, moi drodzy, we Wrocławiu. Czyli po kilku wiekach wrócił na stare śmieci w do swojego heimatu, Urheimat, praojczyzna, i tam też obronił doktorat. Od 2018, co mnie bardzo cieszy, jest ten fakt upamiętniony przez tablicę na uniwersytecie. I mamy pomnik hrabiego Aleksandra Fredry we Wrocławiu, na południowej Pierzei w Rynku i został wykonany i stał wcześniej we Lwowie i tutaj wykonał go bardzo ciekawa postać, Leonard Marconi. Pamiętacie, jak opowiadaliśmy o architekcie bardzo znanym, Henryku Marconim? To był jego bratanek. Polak włoskiego pochodzenia buduje pomnik Aleksandra Fredry we Lwowie, a on też zasunął we Lwowie, słuchajcie, dekoracja hotelu Georges, mówiąc francuska, bardzo legendarny hotel. Fasada też Grand Hotelu we Lwowie, bardzo związany, ale też są jego budowle we Warszawie, znaczy prace. I mamy, prawda, hrabiego Aleksandra Fredry pomnik we Wrocławiu, bo jest ta szczególna więź Wrocławia z Lwowem, która została oczywiście zintensyfikowana po II wojnie światowej, ale zaraz do tego dojdziemy, bo mamy okres, bo to nie tylko średniowiecze, mamy barok i późny renesans, manieryzm i generalnie tym szlakiem ruszają artyści. I mamy na przykład Hans Pfister, wielki, wybitny rzeźbiarz barokowy działający właśnie na Rusi Czerwonej i we Lwowie, pochodzący z Wrocławia. W Brzeżanach na przykład zaprojektował naprawdę wspaniały zespół nagrobków rodu Sieniawskich. Mamy zabytki na zamku w Olesku. I w samym Lwowie uważa się, że wystrój rzymskokatolickiej kaplicy Bojmów to jest naprawdę wspaniały zabytek sztuki manierystycznej w Ukrainie i w byłej Rzeczpospolitej. Bojmowie, co ciekawe, patrzcie, co się dzieje. Ród, opowiadaliśmy wam o nich, ród pochodzenia węgierskiego z Siedmiogrodu. Trafiają do Lwowa, handel i tak dalej, i się polonizują. I tam dla nich Pfister pracuje. I uważa się go też za twórcę ołtarza w cerkwi prawosławnej w Dujanowcu, dzisiaj jest w Muzeum Etnografii Przemysłu Artystycznego, Rzemiosła Artystycznego we Lwowie. I kogo widać wpływy, uważa się, to widać wpływy Willema van den Blocke, czyli widzicie, co się dzieje, który był z Gdańska, a oryginalnie rodzina byli Flamandami z dzisiejszej Belgii, z Flandrii. I oni się spotykają w południowej Polsce, bo do nas i barok, i manieryzm, renesans szedł i z północy, i z południa. I tutaj mamy właśnie coś takiego, że Pfister jest pod wpływem i przynosi barok z południa Europy, a jednocześnie spotyka się z barokiem, manieryzmem z północy Europy. Nie przypadkiem potem mamy bardzo druga ciekawa sytuacja. Oni na przykład gdzie pracowali najprawdopodobniej razem? W Tarnowie w Małopolsce, gdzie jest grobowiec monumentalny rodziny kniaziów ostrogskich. Tych wielkich, potężnych, ruskich, ukraińskich kniaziów z Wołynia. Część przeszła na katolicyzm i właśnie tam powstał ten wspaniały ich grobowiec. I tak jak Pfister to jest właśnie renesans, późny manierizm i potem barok, to potem mamy naprawdę, Lwów jest strasznie ważny, jeśli chodzi o rokoko w XVIII wieku. I który oddziaływuje na całą Ukrainę, ta lwowska szkoła rzeźby. I to są przede wszystkim Niemcy, którzy się żenią z Polkami i Ukraińkami, włączają coraz bardziej Polaków i Ukraińców. I to są Niemcy pochodzący skąd? Przede wszystkim Śląsk. A oprócz tego inne regiony. Co się dzieje? Wybitny polski historyk Jan Ostrowski pisał tak, że nie ma się co dziwić tych związków ze Śląskiem, bo, słuchajcie tego, właściwym kontekstem porównawczym dla tak zwanej szkoły lwowskiej jest sztuka rozległego regionu, obejmującego południowe Niemcy, katolickie kantony niemieckojęzycznej Szwajcarii, Austrię, Czechy i Śląsk. Jest pewien obszar ten, właśnie to jest nawet też dialektycznie, bo to jest ten górno-niemiecki. Na terenach tych występowały jednolite w zasadzie warunki uprawiania sztuki. Były to wspólny język, w środowiskach miejskich niemczyzna dominowała tu także na terenach etnicznie mieszanych. Religia, rzymski katolicyzm, tak? Mówimy też o określonym rodzaju niemczyzny. Ułatwiało to asymilację artystów w nowych dla nich środowiskach. Potrzeby dekoracji katolickich świątyń były główną przesłanką bujnego rozkwitu snycerki.
Czyli zamożny mecenat, to jest tak, ten warunek.
Tak, ale też greko-katolickich, tak, grecko-katolickich świątyń. Organizacja twórczości, powszechność struktury cechowej, cechy i zwyczajów wędrówek czeladniczych, że się szło i pracowało. Mecenat, co wspomniałeś, przewaga mecenatu kościelnego i arystokratycznego nad mieszczańskim, bo to była po wpływowi ludzie. Wreszcie technologia wywodząca się ze średniowiecznej tradycji. I jednym z najważniejszych przedstawicieli szkoły lwowskiej był Johann Georg Pinsel, który współpracował blisko z Bernardem Meretynem, prekursorem architektury rokoko w tej części świata. Obaj panowie najprawdopodobniej byli ze Śląska. Myślę, że mogli w swoim życiu na pewno odwiedzić Lwów, to jest Wilno, Jezus Maria, co ja gadam, Wrocław, a Lwów to w ogóle nie wiadomo, że odwiedzili. I wspaniałe ich zabytki, to jest Buczacz, wspaniały ratusz w Galicji Wschodniej, grecko-katolicki sobór świętego Jura we Lwowie. Jak będziecie we Lwowie, koniecznie, to jest najważniejsza świątynia grecko-katolicka w Ukrainie Zachodniej. Inny taki przedstawiciel architektury rokoko w Ukrainie to był Gottfried Hoffmann. On na pewno pochodził z Wrocławia. I tutaj mamy jego i cerkiew w Buczaczu, i wielki, to jest naprawdę coś niesamowitego, jest, słuchajcie, gigantyczny, dzisiaj to jest prawosławna świątynia, ale wówczas to był grecko-katolicki sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie. To jest na Wołyniu, olbrzymi, przypominający te gigantyczne rokoko klasztory Austrii.
Wspominany był Poczajów
tak,
u nas.
Był u nas nieraz i tutaj jest postać, o której wiele razy wam opowiadaliśmy, słuchajcie o nim, postać szalona, Mikołaj Bazylii Potocki, rozbójnik. I naprawdę no, człowiek, który ma na sumieniu niewiele istnień ludzkich, ale jednocześnie mecenas sztuki. No był watażką, można powiedzieć, że poszedł w najtif i stał się kozakiem, stąd też imię Bazylii II zobowiązuje. Miał taką swoją gwardię przyboczną, no łobuzów, mołojców, ukraińskich kozaków, sam w stroju kazackim, on po prostu siał terror w okolicach. No.
Bandyterka,
zabijał, gwałcił i tak dalej. No i na stare lata stwierdził, że trzeba jakoś poprawić swoje życie, więc zaczął fundować i kościoły, i cerkwie. W Buczaczu macie niesamowitą rzecz, że na tych kościołach i cerkwiach, czyli czy obrządek grecki, czy rzymski, to stawiał krzyż potocki. Powstała religia potocko-katolicka, byśmy powiedzieli. I zakończył żywot w Poczajowie jako mnich grecko-katolicki. Urodzony w rzymskokatolickiej rodzinie. Sprowadzał też ikony, tak?
Ty sobie wyobrażasz tych wszystkich mafiozów, Pershinga, kiełbasę, masę, którzy pod koniec życia
po prostu, artystów dotują. Oni by powiedzieli, to jest nasz człowiek. W tym soborze ufundowanym przez Hoffmana był jego grobowiec, nie zachował się. Hoffmana, Niemca z Wrocławia, gdzie było epitafium. Potocki sobie wymyślił tak, słuchajcie, ociera się to naprawdę o bezczelność. Źle żył. Umarł dobrze, dawszy przykład z siebie, jak można świata użyć, a przecie być w niebie.
Szansa dla tych z Państwa, którzy mają problem teraz z życiem dobrze. Jeśli Państwo żyją źle, no to koniec jest ważny, jak to mówił Leszek Miller.
Tak, więc tak, kolejny okres to mamy wiek XX. I w wieku XX oczywiście znajdziecie takie historie, że ze względu na to, że Wrocław był ważnym bardzo miastem w Niemczech, uniwersytetem, to mamy związki z Ukraińcami i to takie, że na przykład żona Romana Szuchewicza, dowódcy UPA, przez kilka miesięcy mieszkała i uczyła się we Wrocławiu. Następnie mamy po II wojnie światowej, stąd mamy Ukraińców na miejscu, no mamy akcję Wisła i mamy deportację, czystkę etniczną, państwo polskie przeprowadza i deportuje ludzi, przesiedla przymusowo na tak zwane ziemie odzyskane, w tym na Dolny Śląsk. I w efekcie na przykład w Warszawie, we Wrocławiu, przepraszam, został aresztowany Mirosław Onyszkiewicz, który pseudonim Orest, który był dowódcą właśnie UPA w południowo-wschodniej Polsce, ale właśnie ze względu na deportację zaczął też działać na Dolnym Śląsku. Został, skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano w Warszawie w 1950 roku.
Ale w sensie działać, oni coś tam robili realnie? UPA na Dolnym Śląsku?
Starali się stworzyć struktury i organizować podziemie, tak? Dlatego między innymi byli zwalczani. Oczywiście byłoby bardzo im trudno, bo państwo polskie robiło wszystko, żeby zastosowało oczywiście odpowiedzialność zbiorową. Ta akcja była oczywiście niepotrzebna i popełniano zbrodnie podczas jej przeprowadzania i generalnie opcja była taka, żeby ludność rozproszyć i ją zasymilować, zniszczyć, tak? No można mówić o etnocydzie w tym przypadku. I stąd mamy Ukraińców na miejscu i to się przekłada na świątynię. Jakie mamy świątynie? Mamy Sobór Narodzenia przy Najświętszej Bogu Rodzicy, to jest katedra prawosławna we Wrocławiu. Od 1963 roku jest katedrą prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Bo oprócz ludzi z południowo-wschodniej Polski, grekokatolików, wśród nich też są prawosławni, ci, którzy powrócili, oni z ich perspektywy powrócili do prawosławia, plus też tereny Chełmszczyzny są też takie osoby. Więc w tym soborze możecie podziwiać wystrój wnętrza, przy którym pracowali Jerzy Nowosielski, o którym zrobimy kiedyś odrębny podcast, niesamowita rodzina mieszana, matka Polka, ojciec grekokatolik z rodziny Łemkowskiej. W swoim życiu był, jak sam powiedział, grekokatolikiem, ateistą i umarł jako prawosławny. I jego mistrz, ale uczeń, jak mistrz przyznał, przerósł mistrza, czyli Adam Stalony Dobrzański. Też niesamowita postać, zaraz o nim opowiem. Co tam podziwiać trzeba? Ikonostas, polichromie, zakrystii i prezbiterium. To są, tam pracują obaj panowie. Adam Stalony Dobrzański urodził się, słuchajcie, znowu Czernichowska gubernia. Wracamy, udało nam się zatoczyć koło. Jesteśmy no, na północno-wschodniej Ukrainie, który tak, jak spojrzymy na jego biografię, matka jest Ukrainką wyznania staroobrzędowego. Nie jest po prostu prawosławna, bo byli też w Ukrainie, do dzisiaj są małe grupy staroobrzędowców, czyli tych, którzy stwierdzili w XVII wieku, nie akceptujemy reform, jest, tak. Nie. Staroobrzędowców w Polsce spotkacie na przykład na Mazurach, tak? Są ich skupiska, Suwalszczyzna tak samo. I ojciec Polak. I jego biografia jest taka, że trochę mieszkał na Białorusi, potem znowu Ukraina, no i wyjeżdża do Polski, do II Rzeczpospolitej. Na szczęście nie mieszka w Ukrainie Sowieckiej i zaczyna pracę w wielu miejscach, między innymi i w Ukrainie, bo mamy cerkiew w Tarnopolu, która niestety została wysadzona w 1962 roku. Pracuje oczywiście jako malarz. I w Polsce na przykład, oprócz katedry we Wrocławiu, to mamy jego pracę, on też, jak proszę bardzo, jest ekumeniczny, jak chcecie, oglądacie jego widrasze w Warszawie w kościele luterańskim, tym przy Muzeum Etnograficznym. W kościołach katolickich, proszę bardzo, witraże i tak dalej. Cerkiew na Woli w Warszawie, witraże i polichromia robimy. I wraz z swoim właśnie uczniem, przyjacielem Jerzym Nowosielskim, to oni robią też polichromię w najświętszym miejscu prawosławnych, czyli w Grabarce polskich prawosławnych. Tak? Bardzo ważne centrum pielgrzymkowe, polecam wam odwiedzenie. I on sam, oczywiście można go nazwać, że jest pionierem ekumenizmu w Polsce, bo stara się współpracować właśnie z różnymi kościołami, nie tylko w wymiarze artystycznym, ale też w takich pierwszych poważnych próbach dialogu ekumenicznego. Kolejna praca to zespół witraży w cerkwi prawosławnej w Hajnówce. On się podpisywał ASD, skomponował sobie taką sygnaturę i jakbyście się przyjrzeli, to byście zaczęli, że z jednej strony mamy motywy gotyckie, splecione w jego imię i nazwisko i one się potem układają w krzyż grecki. I to jest właśnie połączenie. Gotyk i krzyż grecki. Tak jak dzisiaj mamy świątynie na przykład jakieś gotyckie, w których na Śląsku mogły być katolickie, luterańskie, a teraz mamy właśnie czy to prawosławne, czy grecko-katolickie. I on, mieszkając w Polsce, po powrocie właśnie jak został repatriantem w okresie międzywojennym, to studiował, słuchajcie, w Krakowie. I tam jego mistrzami, nauczycielami był Władysław Jarocki, który zasłynął z naprawdę niesamowitych prac malarskich, huculskich, poświęconych Huculom, tym góralom ukraińskim z Karpat. Bardzo ciekawa społeczność, robiliśmy o nich podcasty, słuchajcie. I jak spojrzycie, gdzie on podróżował, gdzie pracował? Charków, Krym, Gruzja, Kaukaz i stamtąd są jego prace. A drugim nauczycielem Dobrzańskiego był, słuchajcie, Fryderyk Pałcz. I to była znowu niesamowita, nasz multikulti. Oni byli Czechami. Pewnie niemiecko-czeska rodzina, tak? Ale on już się urodził w Galicji Wschodniej. Jest takie miasteczko Delatyn, to jest miasteczko w Galicji Wschodniej, Ukraina, można powiedzieć brama do Huculszczyzny. I Pałcz też był zafascynowany Huculami. Jak spojrzycie na jego obrazy, wesele huculskie, pogrzeb huculski, dziady na odpuście, tak, targ huculski, to wszystko jest wokół Huculszczyzny. Co ciekawe, mamy też motywy takie, że on też tutaj wpływy, bo oni często, on na przykład mieszkał we Francji i tam no, ewidentnie widać inspirację Gogenem w jego twórczości, tak? Więc mamy pogrzeb Huculskich, gdzie, jak stwierdzają historycy sztuki, nasuwa nieodparte skojarzenia z gogenowską wizją pokazaniu. A to nie jest multikulti, to już nie wiem, co jest multikulti.
Ale to wiesz,
i
taka...
dlaczego, panie Balcer, pan tyle o tym gada? A dlatego, że był przez kilka lat profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Proszę, znowu Wrocław.
Wrócimy do tego Wrocławia. Był przez 7 lat, 1912-19, i bardzo się cieszę, że możecie zobaczyć tam tablicę pamiątkową. Ma też ulicę we Wrocławiu, słusznie. I tablicę pamiątkową w Delatynie, tam, gdzie się urodził, Galicja Wschodnia. I ostatnia świątynia to katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba we Wrocławiu. To jest katedra grecko-katolicka. Jest położona przy placu Nankiera. I możecie oczywiście zobaczyć tam ikony Nowosielskiego, ale oprócz tego pracę Witalija Sadowskiego. I to jest znowu bardzo ciekawa postać, bo on był prawosławny, pochodził z Podola, natomiast związał się po 1990 roku z Polską i mieszkał, pracował w różnych miejscach, ale między innymi we Wrocławiu, i we Wrocławiu umarł w 2009 roku. Czyli też jest całkiem niedawna historia. I tam możecie na przykład podziwiać ikony męczenników przemyskich w tej katedrze. Dwóch biskupów ukraińskich, grecko-katolickich, ale pracuje nad ikonami prawosławny Ukrainiec we Wrocławiu, historycznie niemieckim mieście, gdzie dzisiaj mieszkają przede wszystkim Polacy i Ukraińcy, w tym część Polaków. Przypomnijmy, to są ludzie, którzy zostali wysiedleni, Lwów i okolice, tak? To jest też historia bardzo ważna Wrocławia. I oni zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w 2001 roku podczas tej słynnej mszy we Lwowie, która była bardzo ważna dla tej pielgrzymki i dla Ukraińców. I tu stawiamy kropkę.
Przypominając, że jeśli ktoś chce coś skomentować, napisać, zapytać, to zapraszamy. babelmałpa.fm. Proszę pisać na ten adres. babelmałpa.fm. W każdy piątek, późną popołudniową porą, czekamy na Państwa z nowym odcinkiem podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień. Mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.